Moi drodzy, tak z tego, co zauważyłem, co już brat Damian na początku, na co się powoływał, na jaki tekst Bożego Słowa, mam wrażenie, czy nie jakby odnosił się do tej samej sytuacji poświęcenia świątyni, może inna, ale bardzo podobna sytuacja. W każdym razie chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę na słowa, które są zapisane w drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale. I będę czytał od 11 wiersza do 20 wiersza. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski, gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątynię pańskiej w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bo to wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki. I moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Jeśli tedy będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Dawid, twój ojciec, czyniąc wszystko, co ci nakazałem i przestrzegając moich przykazań i ustaw, utwierdzę tron twojego królestwa, jak sprzymierzyłem się z Dawidem, twoim ojcem, mówiąc: nie braknie ci męskiego potomka na władcę w Izraelu. Lecz jeśli odwrócicie się, porzucicie moje przykazania i nakazy, które wam dałem, i zechcecie pójść służyć innym bogom i oddawać pokłon, to wykorzenię Izraela z mojej ziemi, którą mi dałem, a tę świątynię, którą poświęciłem dla mego imienia, odrzucę od mego oblicza, uczynię ją osnową przypowieści i przedmiotem drwinu wszystkich ludów. Moi drodzy, szczególnie leży mi na sercu ten jeden wiersz. Wiersz 14. Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Jestem przekonany, śpiewaliśmy o tym podczas uwielbiania, że mamy dobrego Boga, który idzie przed nami jako nasz wódz. Boga, który jest z przodu i z tyłu. Boga, który ma dobre myśli, dobre zamiary wobec każdego z nas, wobec swojego dziecka. I tak zastanawiałem się, bo tu jest napisane: ukorzy się nie ten świat, nie ludzie na zewnątrz. Chociaż jak najbardziej jest to konieczne i potrzebne, aby mogli być uratowani. Człowiek musi ukorzyć się przed obliczem wszechmogącego Boga. To jednak to słowo o ukorzeniu skierowane jest tym razem nie do świata, ale skierowane jest do ludu Bożego. Do nas. Bo przecież jesteśmy Bożym ludem. Nowego przymierza. Odkupieni nie krwią kozłów, wołów, baranów, ale drogą świętą krwią Jezusa Chrystusa. A więc Bóg mówi do swojego ludu, tak jak wtedy mówił do Salomona, do swojego ludu przez Salomona. To jest fantastyczne, kiedy człowiek Boży się modli i szuka Boga, Bóg przemawia do niego w różnoraki sposób. I tym razem Bóg przemówił do Salomona we śnie. Ukazał mu się Pan we śnie. To nie było widzenie, to był Boży sen. Boży sen. Wiecie, jest coś cudownego mieć sny od Boga. Ja wiem, że czasami siły ciemności trapią nas niewłaściwymi snami, próbując nas zastraszyć, ale są sny, które daje Bóg, i one zawsze przynoszą pokrzepienie i umocnienie w naszych sercach. I on otrzymuje sen. I Bóg do niego mówi. Świątynia jest przepięknie zbudowana. Jest zbudowana z najlepszych rzeczy, z najlepszych materiałów. Dokładnie tak jak Pan to objawił Mojżeszowi, jest wzorem przybytku, jest zbudowana świątynia Salomona. Wiecie, zrobione to zostało zgodne z wolą Bożą, we właściwy sposób, dlatego tam jest napisane, że kiedy ta świątynia została zbudowana, czytamy tak, troszeczkę wcześniej, w tym 7 rozdziale od 1 do 3, a gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną, ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniała świątynię pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaska. Wiecie, jest taki psalm jeden, już teraz nie pamiętam, który to jest numer, gdzie co chwila powtarza się, Pan jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Kiedy ta świątynia jest poświęcona, kiedy jest oddana, oto Bóg widzi w tym przyjemność dla siebie. To jest zgodne z Jego wolą, z Jego pragnieniem. I Biblia mówi, chwała Pana zstąpiła, obecność Pana wypełniła tą budowlę zbudowaną rękami ludzkimi. Chociaż jest napisane, że Bóg nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką ludzką. To jednak Jego imię tam zaczęło przebywać i Jego chwała zaczęła tam przebywać. Była ta tak potężna chwała, że ci, którzy mieli usługiwać tej świątyni, nie mogli tam do niej wejść i byli wypełnieni chwałą Bożą. Ogień spadł i strawił ofiary, które Izrael złożył, bo te ofiary były miłe Panu, bo były składane ze szczerego serca, z otwartego serca. Lud Boży nie trwał w żadnym odstępstwie i żadnym grzechu. I Pan swoją chwałą i obecnością wypełnił tą świątynię. Moi drodzy, kiedy nad tym rozmyślałem, to sobie pomyślałem o nas jako o świątyni. My jesteśmy dzisiaj świątynią Pana. Świątynią niezbudowaną ludzkimi rękoma. Ale Biblia mówi, że każdy z nas indywidualnie, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i też jako Kościół, jako zbór jesteśmy świątynią Pana. I moi drodzy, kiedy ta świątynia Pana jest przed obliczem Bożym, ja wierzę i modlę się o to, aby chwała Pana wypełniała nas tak potężnie, jak stało się to w wyniku tej świątyni zbudowanej ze złota, z najlepszych kruszców. Bo kiedy jesteśmy wypełnieni chwałą Pana, moi drodzy, wtedy mamy zwycięstwo, wtedy przeżywamy radość, wtedy mamy błogosławieństwo i Bóg może nas prowadzić tak, jak On chce. Chwała Pana. Ale też Salomon, kiedy się modli, kiedy prosi Pana i też modli się, aby Bóg miał szczególny wzgląd na to miejsce, na tą świątynię zbudowaną w Jerozolimie. I mówi, i gdyby się zdarzyło, że Twój lud zboczy, że Twój lud odejdzie od Twoich przykazań, gdziekolwiek będą i zwrócą swoje oblicze w kierunku tej świątyni, Ty racz wysłuchać ich prośby, ich modlitwy, ich błagania. Ty odpuść ich winę i grzech, aby znowu doznali Twojej pociechy, Twojego przebaczenia, Twojego uzdrowienia. I Bóg to wysłuchał. I oto przychodzi do Salomona i jakby potwierdza Salomonowi tą obietnicę. Jeżeli tak się stanie, że coś będzie niedobrego i niewłaściwego, że ktoś z mojego ludu albo mój lud będzie odchodził, to wtedy, gdy się ukorzą, to wtedy, gdy będą się modlić, to wtedy, gdy będą mnie szukać, odwrócą się od tego wszystkiego, co jest złe, to ja znowu będę ich błogosławił. Moi drodzy, Boże Słowo wyraźnie nam mówi, wielokrotnie i w Starym i Nowym Przymierzu, że Bóg jest dobry i pragnie dobra swoich dzieci, swojego ludu. Bóg pragnie, abyśmy byli błogosławionymi, ale są pewne warunki. Jeżeli będziecie chodzić ze mną, jeżeli będziecie zachowywać moje słowo. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, jeżeli jest coś w naszym życiu i gdzieś ta nasza relacja z Bogiem zaczyna gdzieś poluzowywać i mówimy i zastanawiamy się, co się dzieje w moim życiu. Nie mam w nim zwycięstwa, nie mam w nim błogosławieństwa, nie ma radości. To jest dobry czas, to jest dobry moment, abyśmy poszli, każdy z nas osobiście, ale, albo też, aby cały zbór poszedł przed oblicze Pana i abyśmy, jak mówi Słowo Boże, ukorzyli się pod Jego mocną, dobrotliwą ręką. Ukorzyli się. Wiecie, my ludzie nie lubimy tego słowa. My nie lubimy jakby okazać, że jesteśmy od kogoś zależni, że od kogoś coś potrzebujemy, no bo człowiek dumny, pyszny tego nie będzie chciał pokazać. Ale ukorzy się mój lud. Oto Bóg obiecał nam wspaniałe błogosławieństwa. I moi drodzy, jest ważne, żebyśmy widzieli, czy potrzebujemy się ukorzyć, czy potrzebujemy coś zrobić w naszym życiu, aby na nowo chwała Pana wypełniała nasze życie, tak jak Pan to zamierzył. Bóg daje Salomonowi w tym śnie słowa na zły czas, na czas, w którym lud Boży błądzi, czy gdzieś ludzie Boży, ludzie wierzący gdzieś tam gubią coś po drodze. I w oczach świętego Boga pokora ma niezwykłą wartość. W tym świecie jest pogardzana, jest deptana, jest wyśmiewana. Zwróćcie uwagę, wszystko dzisiaj nam mówi, jakim jesteś cudownym, wspaniałym i co, jakie są możliwości w tobie i ty właściwie tylko się rozwijaj, nic więcej i nikogo więcej nie potrzebujesz. Ale to nie jest język Biblii. To jest język marketingu. To jest język tego świata. Ale Pan, Biblia mówi, Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym, tym zadufanym w sobie Bóg się będzie ciągle przeciwstawiał. Ciągle będą natykać na opór ze strony Boga, dlatego że nie uniżyli się pod Jego ręką. Bóg nienawidzi pychy. Bóg nienawidzi wyniosłości. Bóg nienawidzi przewrotnego, obmawiającego języka. To są rzeczy, o których mu pisze Salomon w Przypowieściach w 6 rozdziale. To są rzeczy, których Bóg nienawidzi. A więc jeżeli Bóg tego nienawidzi, ja też chcę tego czy to nienawidzić. Amen. My też, jak to ktoś napisał, że on by zrobił inaczej, prawda, no ale on przeprasza, bo gdyby wiedział, że on takie konsekwencje poniesie, to on by tego nie zrobił. Czy to jest żal? To jest żal przed konsekwencjami, a nie nienawiść do tego, co zrobił. Prawda? Bóg nienawidzi zła. A więc ukorzy się mój lud. Ukorzy się i zastanawiałem się, czym wyraża się pokorne serce. Bo kiedy ja, ty, zbór ma się przed Panem ukorzyć, to jak to praktycznie wygląda? Na czym ta pokora polega? Wiecie, wielu ludzi mówi, jestem tak pokorny, że aż dumny. Wiecie, są tacy ludzie, którzy tak się szczycą swoją pokorą, że widzimy, że tam w ogóle pokory nie ma. On jest taki zadowolony z siebie, z tego, co jest w jego życiu. Ale moi drodzy, wielkie przemiany w naszym duchowym życiu przychodzą, kiedy zaczynamy widzieć ogromne braki i niedostatki, zaczynamy nad tym boleć i mówić, dość tego, ja już tak dłużej żyć nie chcę. Ja muszę przyjść do Boga, aby mi pomógł, bo ja sobie nie pomogę, żaden człowiek mi nie pomoże, żaden pastor mi nie pomoże. Ja muszę przyjść do Boga, ja muszę się ukorzyć pod Jego ręką i wołać, aż przyjdzie Jego wybawienie. Ukorzy się mój lud. Pokora wyraża się postawą zależności wobec Boga. To znaczy, że mówię ja sam szczerze wobec siebie i innych. Ja bez Boga nie dam rady. Ja bez Boga nie zrobię kroku. Ja bez Boga nie potrafię nic uczynić. Moi drodzy, gdyby nie łaska, gdyby nie łaska Boża, nikt z nas by tutaj nie siedział i nie mówił, że Bóg przebaczył mu grzechy. Gdyby nie łaska, nie potrafiłbym zmienić mojego wnętrza, mojego serca. To łaska Boża, to Jego miłość i moc Ducha Świętego, moje kamienne serce przemieniła w mięsiste serce. To łaska Boża sprawiła, że Bóg wydobył mnie z tego dołu zagłady, jak mówi prorok. Z duchowej ciemności do Bożej światłości. I nie jest to zasługa nikogo z nas. To jest Jego moc, to jest Jego łaska, to jest Jego przychylność. I chcę wam powiedzieć, chwała niech będzie Bogu, że ta łaska Boża i przychylność wobec grzesznika, takiego jak ty i ja, wobec grzeszników, którzy żyją na zewnątrz, jest ciągle ustawicznie taka sama. Jeszcze się nie skończyła. Jeszcze jest czas, aby człowiek mógł wzywać imienia Jezusa, aby był uratowany od swoich grzechów, od ciemności i nie zmierzał w kierunku zagłady. Gdyby nie ta łaska, Łotr na krzyżu, który uniżył się, ukorzył się. Pamiętacie? Jeden bluźnił, jeden mówił, ratuj, jeśli jesteś Synem Bożym, ratuj siebie i nas. A drugi mówi, człowieku, ty nie wiesz, do kogo mówisz. My słusznie tutaj jesteśmy przybici do tych krzyży. Ale on? Kochani, on niesłusznie został przybity z powodu ciebie i mnie, każdego człowieka, a dzisiaj ludzi jest ponad 7 miliardów, a było więcej, czy licząc tych wszystkich od Adama dużo więcej. On oddał życie za grzechy każdego z nas. I to jest Jego dzieło. A ja mogę to przyjąć albo odrzucić. Łotr na krzyżu nie mógł nic dobrego zrobić. To, co najlepsze mógł zrobić, to zaufać łasce. Zaufać temu, co Jezus do niego powiedział. Dzisiaj ze mną jeszcze będziesz w raju. Wiecie, to jest to wszystko, co pokazuje, że wszystkie nasze dobre uczynki, to wszystko nie ma żadnego w tym momencie znaczenia, chociaż są dobre, nie może człowiek przez nie się zbawić. Albo przyjmujesz łaskę i tego, który okazuje łaskę, albo ją odrzucamy. I człowiek idzie na zatracenie, bo wiecie, pycha objawia się w tym, że mówisz, a ja jednak potrafię sam siebie zbawić. Ale kiedy się ukorzysz, to mówisz, bez Jezusa, bez Jego ofiary na krzyżu, bez Jego dzieła, ja nie dam sobie rady i idę na wieczne potępienie. Dziękuję. Moi drodzy, dotyczy to spraw ducha i dotyczy to spraw materialnych. Cieszę się i muszę wam powiedzieć, wy, którzy pracujecie zawodowo. Ja też na początku pracowałem zawodowo. I czasami, powiem szczerze, żałuję, że nie mam tego więcej, bo jakby tracę taki kontakt z ludźmi bezpośredni. Macie wielkie możliwości. Po pierwsze, wasza praca jest służbą Bogu tam, gdzie pracujecie. I nie traktujcie tego jako pewien obowiązek, bo trzeba zarobić na chleb, ale potraktujcie to, jak mówi Słowo Boże, jako służbę dla waszego Pana Jezusa, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie tak, jak dla Pana. Wiedz, że twoja praca zawodowa jest służbą samemu Chrystusowi i nie robisz czegoś dobrze w pracy dla swojego szefa, ale przede wszystkim dla Jezusa Chrystusa. Ale także tutaj muszę pokornie wyznać, że błogosławieństwo w mojej zawodowej pracy, siły, talenty, możliwości są od mojego Pana. To wyznaje pokorne serce. Dumny człowiek powie, z własnymi rękoma zarobiłem. Gdzie był Bóg? Ja go nigdzie nie widziałem. Ale kiedyś się okaże i zobaczy, że Bóg dał mu zdrowie, Bóg dał mu siły, Bóg dał mu talenty, a on nie podziękował Bogu za to. Jakub pisze tak, a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Tak mówi człowiek, który nie ma pokory w swoim sercu. Jest dumny, osiąga sukces, coś jest dobrze idzie. Mówię, zrobię to i planuję to i tamto. Ja nie mam nic przeciwko planowaniu, ale planuję z Bogiem i w świadomości, że od Niego zależy błogosławieństwo. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lubowo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. I Jakub nie pisze tego do ludzi w świecie, ale pisze do ludzi w kościele, do Bożej świątyni, do tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Coś dzieje się złego w waszym myśleniu. Wszystko, co masz, czy nie masz od Boga? Czy to On nie dał ci życia i tego wszystkiego, zdolności? Wiecie, zbór w Laodycei, rozmawiamy, mówimy na temat zborów w Azji z objawienia Jana. Pamiętacie, jak oni mówili sami w sobie? Bogaty jestem, niczego nie potrzebuję. I to jest początek końca takiego chrześcijanina. Jemu się wydaje, że już osiągnął szczyty. A tak naprawdę co Pan mówi? Tobie się wydaje, że ty już jesteś na szczytach, ty już nic nie potrzebujesz. Wiecie, biada nam, jeżeli my już nic więcej od Boga nie pragniemy, nie oczekujemy, nie wołamy, aby nam udzielił błogosławieństwa. Masz już wszystko? Wiecie, my mamy tylko tyle. Dotykamy z tego, co Bóg ma dla nas. A Bóg chce wylać błogosławieństwo, jak Słowo Boże mówi, łaskę za łaską, z chwały chwałę nie pod miarą dla ciebie i dla mnie. Bóg ma dużo więcej, bracia i siostry. Ale nie wiesz, zapomniałeś, że jesteś biedny, goły, ślepy i za chwilę, jak tak dalej pójdzie, Pan mówi, wypluję cię z moich ust. Do kogo to mówi? Do wierzących. Do złotego świecznika, który obrazuje jego kościół. A więc pokora wyraża się tą postawą serca, umysłu, że wiem, że jestem zależny od Boga we wszystkim, w sprawach duchowych, materialnych, we wszystkim. I będę liczył na Boga. Moi kochani, będę liczył na Boga i nie zawiodę się. Amen. Będę liczył na Boga i nie zawiodę się. Powiedz sobie to teraz głośno, sam przed sobą. Będę liczył na Boga i nie zawiodę się. W każdej dziedzinie. Duchowej, fizycznej, materialnej, bo Bóg jest Bogiem dobrym. Oczywiście, że Bóg ma różne plany i może być tak, że tak jak nasi bracia i siostry cierpią na świecie, będziemy musieli oddać życie. Ale pamiętacie, po pierwszym prześladowaniu apostołowie, jak radowali się, że byli godni cierpieć dla imienia Chrystusa. To jest wyróżnienie. W oczach Boga to jest wyróżnienie. Dalej, pokora i skruszone serce pozwala nam otworzyć się na łaskę ze strony Boga. Pozwala nam przyjść do Niego, do Jezusa Chrystusa i odbierać Jego przebaczenie, odbierać Jego błogosławieństwo, tak jak Bóg zamierzył względem nas. Pamiętacie tą historię, jak Estera w poście z 3 dni postanowiła iść przed oblicze króla, czego nie wolno jej było uczynić, bo on jej nie wzywał. I nie wolno jej było przyjść niewzywanej do niego, do swojego męża i króla. Mężczyźni powinni się poczuć lepiej. Do męża i króla. Ale tam jest napisane, że on wyciągnął swoje berło. Berło łaski. Kiedy ty i ja przychodzimy przed oblicze Pana, licząc na łaskę, przychodząc z pokorą, otwieramy się ze skruszonym sercem, licząc na łaskę. Zawiedliśmy go. Ale Biblia mówi, przystąpmy do tronu łaski z ufną odwagą, aby odebrać pomoc we właściwym czasie. A więc pokora, skruszone serce otwiera nas na Bożą łaskę, ciągle na Boże przebaczenie, na odnowienie naszego serca, naszego wnętrza i będziesz mógł brać łaskę za łaską z Jego pełni. Mówi Jan, myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. Ta łaska nas oczyszcza, zbawia, pozwala nam przebywać w Jego obecności. Pokora pozwala nam przyjąć wszelkie błogosławieństwo od Boga, nie tylko przebaczenie. Wszelkie błogosławieństwo Boga. Powiem wam, ciągle gdzieś tam słyszę, czy dostaję informację na komórkę: pastorze, módl się, ten jest chory, tamten zachorował na nowotwór, tamten jest chory. I rośnie we mnie takie oburzenie. Oburzenie na chorobę, oburzenie na tego, który stoi za chorobami, tego. Ja wiem, że choroby przyszły z powodu, przez upadek, ale mamy prawo, mamy przywilej, mamy łaskę do tego, aby czerpać z tego odkupienia dokonanego na krzyżu Golgoty, bo jest napisane, że umarł za grzechy nasze, a na swoim ciele poniósł i przybił do krzyża nasze choroby. Amen? Gdyby tak nie było, nie moglibyśmy się modlić o uzdrowienie nikogo. I powiedziałem: Boże, Boże, objaw się w swojej mocy, w swojej łasce i dotykaj chorych w naszym zborze pośród nas i tych, którzy chorują. A więc to uniżone serce mówi, przychodzi do Boga z taką ufnością, mówi: oto ja uniżam się, mam wiarę i ufność, że mój Bóg chce także uzdrowić moje ciało. Chce mnie podnieść. Pokorny mówi: nie jestem tego godny, ale w Chrystusie tak. W Chrystusie On uczynił ciebie i mnie godnym, bo udzielone nam zostało wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Amen. Oto byłem niegodny, ale kiedy oddaję swoje życie Chrystusowi, to Jego godność staje się moją godnością i w Nim jestem godny w oczach świętego Boga, aby być błogosławionym w każdej dziedzinie. Pokora objawia się przez posłuszeństwo dla Jego słowa. To, co brat Maciek i Renia uczynili, to było posłuszeństwo. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. To jest pokora. Człowiek pyszny nie słucha tego, co Bóg mówi, albo próbuje się z Bogiem targować, albo próbuje Bogu udowodnić, że może mogłoby być inaczej. Ale to prowadzi tylko do katastrofy. A więc pokorny człowiek otwiera się na łaskę. Pokorny człowiek ma świadomość zależności. Pokorny człowiek ma tą świadomość, że może przyjść do Boga z każdą sprawą, łącznie z uzdrowieniem dla swojego ciała, a Bóg obiecał, że będzie dotykał jego chorego ciała i będzie go podnosił. Pokora objawia się tym posłuszeństwem dla słowa. A jeżeli tak, to też objawia się, wiecie, pokorny człowiek wsłuchuje się w to, co mówią inni. Nie wszyscy inni. Ale ludzie, którzy są godni tego, żeby ich słuchać. A zdarza się czasami tak, że nagle wierzący człowiek, Boże dziecko, mówi: ale ani ten pastor, ani tamten, ani ten prezbiter, ani tamten, wszyscy się mylą, ja mam rację. Ja mam rację. I wszyscy z miłością do niego podchodzą i tłumaczą: to nie jest tak. Ale on mówi: ale ja mam objawienie od Pana. Ale pokorny człowiek sprawdza swoje objawienie w słowie, ale też u innych, którzy chodzą z Panem. Amen. To daje nam bezpieczeństwo. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, ja to przetłumaczę na współczesny, abyś wypełniał słowo Pana. Okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Wiecie, kiedy nasze serca są nisko, wiecie, bo słowo pokorny w języku greckim oznacza umysł nisko położony. To nie jest umysł, który wysoko myśli o sobie, a o innych bardzo nisko. Ale oznacza umysł nisko położony, a inaczej mówiąc, myślimy zgodnie z prawdą o sobie, jaką objawia nam Słowo Boże. ani za wysoko, ani za nisko. Pokora nie poniża i nie depcze naszej godności, ale uznaje, że bez Boga nic nie możemy uczynić. Pokora zna wartość tego, kim jesteś, ale wiesz, że bez Boga nikim jesteś. Nie możesz się sam zbawić, sam siebie uratować. Potrzebujesz Jego łaski. A więc gdyby coś działo się nie tak, Bóg mówi do Salomona we śnie, ukorzysz się. Ukorzysz się. A później, moi drodzy, on mówi i do tego jeszcze, i będziesz się modlić. I będą się modlić. Kochani, zwróćcie uwagę i apeluję i mówię, wszelkie duchowe przebudzenia, które Bóg czynił w historii, rozpoczynały się od momentu, gdy lud Boży zaczął się modlić. Ale modlić nie tak, Panie. Pobłogosław nas. Ale kiedy idziemy przed oblicze Boga, zaczynamy wołać, Boże, bez Ciebie, bez Twojej łaski, bez Twojego... Wiecie, ja tak pokazuję, wiemy, o co chodzi. Ale sam siebie też przyłapuję, jak mi często trudno jest. Mówię, Boże, ja muszę mieć czas rano godzinę i wieczorem godzinę, aby stać przed Twoim obliczem. Wiecie, i ciągle jakby dążę do tego, kiedyś mi to dużo łatwiej przychodziło, ale przynajmniej godzinę. Ale jeszcze to trzeba zrobić, tam zadzwonić, to napisać, tam to zrobić. To nie jest tak ważne, moi drodzy, jak to, że ty i ja idziemy, zamykamy naszą komorę, idziemy przed naszego Ojca w niebie i z Nim rozmawiamy. I się Nim rozkoszujesz. I mówisz, jak jest dobry, jak bardzo Go kochasz. I mówisz o swoich porażkach. I mówisz o tym, że potrzebujesz zmiany. I płaczesz. I twoje serce pęka z tęsknoty, z tego pragnienia. Będą się modlić. Nie suchą modlitwą. Nie jakąś tam beznamiętną modlitwą. Ale będą się modlić z głębi serca. I wołać do mnie. Tak jak ta niewiasta, która cierpiała na krwotok. Pokonała wszelkie przeszkody. Mogła być ukamienowana po drodze i nikt by złego słowa nie powiedział o tych, którzy ją ukamienowali, bo uczyniliby to zgodnie z prawem. Była nieczysta. Rytualnie była nieczysta. Ale ona w swoim sercu powiedziała, gdy się go tylko dotknę. Kochani, kiedy mówię o modlitwie, mówię o takiej modlitwie, w której ty i ja dotykamy się Boga. Albo inaczej, kiedy pozwalamy, że Bóg zaczyna dotykać się nas. Bo to nie On potrzebuje dotknięcia, ale to my potrzebujemy Jego dotknięcia, Jego przemiany. Na temat, taka książka wyszła, Wielkie Przebudzenia w historii. Tytuł Wielkie Przebudzenia. Colin Whittaker napisał i tak, pozwólcie, że zacytuję tylko dwie krótkie myśli. Ze wstępu. Historia przebudzeń, zarówno dawnych, jak i bardziej współczesnych, wyraźnie wskazuje na jeden nadrzędny czynnik wspólny dla wszystkich. Modlitwę. Nie osiągnięto niczego znaczącego oprócz tego, że lud Boży najpierw zaczął traktować serio kwestię szukania Boga. I drugi cytat. Pełna koncentracja na modlitwie. Modlitwa odgrywa istotną rolę w promocji przebudzenia, ale i pozostaje także stałym czynnikiem w trakcie jego trwania. Zaniedbanie modlitwy stanowi podstawową przyczynę jego schyłku. I powiem dwie rzeczy, które są niezwykle ważne. Jeśli nie mam relacji z Bogiem ustawicznie, systematycznie, z Jego słowem i w modlitwie, będę duchowo umierał. Ale też jest ważne, kiedy zbór odczuwa i mówi, Boże, ludzie giną wokół nas i coś z tym trzeba zrobić. I my przyjdziemy, aby stanąć przed Twoim obliczem i wołać. Będziemy wołać tak długo, aż nagle zobaczymy, jak jeden po drugim, a później następni zaczynają napływać, aby oddać swoje życie Bogu. Albo my pójdziemy tam i będą dotykani mocą Bożą. Ale nie stanie się to, kiedy my nie będziemy mieli gorącego serca w modlitwie. Nasi nauczyciele szkółki niedzielnej, nasi liderzy młodzieżowi, nasi pastorzy, nasi przywódcy. Nic naprawdę wielkiego nie będzie się dziać, jeśli nie będziemy ludźmi modlitwy. A cały zbór powie... Wiecie, jest zdumiewające, że kiedy nagle tacy szaleńcy powstają w cudzysłowie, że mówią dość, tak dłużej nie może być. My chcemy więcej. My chcemy więcej Boga, Jego obecności, Jego mocy, Jego chwały. My chcemy oglądać zbawione dusze i ludzie przychodzą i zaczynają wołać do Boga. Wiecie, jest niesamowite poruszenie Ducha Świętego czasami i to jest ponadnaturalne, co jest od Boga. Charles Finney w swojej książce Duchowe Przebudzenie o tym pisze. Nikt nikogo nie zwoływał na zgromadzenie. W dniu, w którym on nawrócił się w lesie, a toczył walkę, bo każdy szelest, to on wstawał z kolan i rozglądał się, czy się ktoś jego nie widzi, że on klęczy i prosi Boga o przebaczenie swoich grzechów. Aż w końcu powiedział tak. Nieważne, czy jeden, czy dwóch, czy więcej na mnie patrzą. Ja dzisiaj moje życie chcę oddać Chrystusowi i proszę, aby mi przebaczył grzechy. Już nie zrywał się przy kolejnym szeleście, ale wołał, aby Bóg mu przebaczył i doświadczył łaski i przebaczenia. I tego wieczoru postanowił iść do zboru. Ale wiecie, co się stało? Nikt nie zwoływał, bo to był dzień, w którym prawdopodobnie nie było zgromadzenia. Nie wiadomo skąd. Duch Boży zaczął działać na sercach ludu Bożego. Kiedy on przyszedł, sala była wypełniona ludźmi, którzy poruszeni przez Ducha Bożego przyszli. Nie wiedzieli nawet po co przyszli. Przyszli, bo odczuwali, że Bóg ich tam posyła, żeby tam byli, bo coś Bóg będzie do nich mówił. Ukorzy się mój lud i zaczną się modlić i zaczną szukać mojego oblicza, czyli będą chcieć doświadczać mojej mocy. Pamiętacie, co Jezus powiedział, kiedy wypędzał przekupniów ze świątyni? Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Kochani, czy nie jest czas, żebyśmy wołali do Boga z głębi naszych serc, przyszli i powiedzieli, Boże, nie ma nic ważniejszego. Chcemy widzieć zbawione, uratowane dusze. Chcemy mieć w tym udział, bo wszystko to, co tutaj jest, spłonie w ogniu, ale to, co nie spłonie w ogniu, to będą dusze, które znajdą się w niebie, zbawione przez Ewangelię Jezusa. I może, i mogę, i ty, i ja możemy mieć w tym udział. I będą szukać mojego oblicza. I odwrócą się od tego wszystkiego, co jest złe. Wiecie, kiedy im bardziej zbliżamy się do Boga, jeżeli szczerze do Boga się zbliżamy, tym bardziej Duch Boży, Duch Święty, Jego Słowo mówią nam i pokazują nam nieczystości w naszym sercu. Doświadczyliście tego? Im bardziej mówisz, tak, ja teraz poświęcę czas, ja będę się zbliżał i kiedy wchodzisz w Bożą obecność, nagle widzisz to, to i jeszcze tamto, co powinno być zmienione, co Bogu się nie podoba. Ale Bóg objawia nam to po to, żebyśmy z tego się opamiętali, porzucili. Ukorzy się mój lud. Będą się modlić. Będą mnie szukać mojego oblicza. Jak mówi jeden z wersetów, szukajcie Pana i Jego mocy. Ale lud Boży musi szukać Pana. Nie znajdę Go gdzieś tam. Ale znajdę Go w mojej komorze modlitwy, na spotkaniach modlitewnych, kiedy lud Boży się zgromadza i odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham i odpowiem i ich ziemię uzdrowię. I przyjdzie ta Boża przemiana do serc, do życia ludu Bożego. Przyjdzie ta Boża przemiana i chwała Pana. Tak jak tamtą świątynię materialną, tak tą świątynię duchową, którą my jesteśmy. Chwała Pana wypełni tak do przelewu, że ludzie wchodząc będą odczuwać obecność Boga i Jego świętość. Wiecie, że tak jest? Chyba Charles Finney, kiedy siadał do pociągu albo przechodził koło jakiejś knajpy. Ludzie, którzy wychodzili z przekleństwami, Nagle, kiedy on przechodził, nagle padali na kolana i pokutowali, bo Duch Boży tak potężnie na nim spoczywał, że nagle oni byli świadomi, w jakim grzechu żyją, w jakiej nieprawości, nieczystości. Ludzie w pociągu padali na kolana w swoich przedziałach i pokutowali. Oczywiście ja mówię o pięknych rzeczach. Ale coś z tego ty i ja i Kościół może doświadczać, kiedy lud Pana zwróci uwagę na słowo Pana. Kiedy się ukorzą. Kiedy zaczną się modlić. Kiedy zaczną szukać Boga. Powiedzą, nie spocznę, dopóki nie będę oglądał dzieł Boga w moim życiu. Mocy Boga w moim życiu. Kiedy usuną, będą usuwać to wszystko, co Słowo Boże i Duch Boży im pokazuje, że jest niewłaściwe, to wtedy będziemy doświadczać coraz większej chwały, mocy i błogosławieństwa od Pana. Jest czas, abyśmy się modlili. Chcemy przyjść przed Jego oblicze. Możemy po prostu zaśpiewać pieśń, pomodlić się i pójść. Ale wiecie, w moim sercu jest ciągle taka tęsknota i pragnienie. Mówię, Boże, ja nie mogę się zgodzić z tym cierpieniem, z tym, co się dzieje. I chcę dzisiaj z ufnością, z wiarą po raz kolejny modlić się o tych, którzy są chorzy pośród nas, chorzy na ciele, aby modlić się o Boże dotknięcie i Boże uzdrowienie. A wierzę, że my wszyscy chcemy razem w tym być. Amen. Że razem chcemy się modlić z tymi, którzy potrzebują uzdrowienia. Kiedy słyszysz i dowiaduje się, młoda kobieta, nowotwór, złośliwy, prawda? Małe dzieci i... Bo modliliśmy się w czwartek o tą młodą osobę. Podśród nas są potrzeby. Jest Ania, są potrzeby. Tak, Aniu? Są potrzeby, będziemy się modlić. A więc pierwsza rzecz, chcę się modlić z ufną odwagą, z wiarą, że Pan będzie dotykał. Chcemy stanąć przed Panem, uniżyć się pod Jego ręką i prosić Go o błogosławieństwo. To nie musi być krzyk, krzyczenie, nie. Możemy się modlić, ale z głębi serc, tęsknoty i pragnienia, aby objawiła się moc Pana. Ale moi drodzy, choroba ciała to jest jedno. Ale może Twoja dusza jest chora. Może tam jest ciągle jakieś zamieszanie, niepokój. Ciągle nie możesz sobie poradzić sam sobą. Chcemy się modlić. Bóg jest najlepszym lekarzem. On wie, jak nam pomóc. Możesz przyjść i powiedzieć, Boże, pomóż mi. I nie musisz się wstydzić, że tu ktoś jest. Bo wszyscy mamy różne potrzeby. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy. Ale to uniżenie może pokazać, Panie, nieważne, co sobie ludzie pomyślą, ja potrzebuję Ciebie. A może jest tak, że chcesz swoje serce, swoje życie oddać Jezusowi. Nie masz pewności zbawienia, gdybyś dzisiaj umarła. To nie wiesz, gdzie idziesz. Bo Biblia mówi, że jeżeli człowiek przychodzi do Chrystusa i doświadcza Jego przebaczenia i przemiany, ma życie wieczne i on o tym wie. W swoim sercu, w swoim wnętrzu. Czy masz już przebaczone grzechy? Czy masz już pewność zbawienia? Czy należysz już do Niego? Oto dzisiaj możemy się ukorzyć, okazać pokorę przed naszym Bogiem i Zbawicielem.